Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie i witam gościa, profesor Roman Perucki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, właściwie nie wiem, jak lepiej mówić, panie profesorze, panie dyrektorze, jak pan woli?
Obojętnie. Panie Romanie, też jest bardzo dobrze, bo tak ją posiada piękne imię.
Dobrze. No nie będziemy udawali, że się nie znamy. Znamy się od wielu lat, więc po prostu Romanie i już.
Tak jest.
Pytanie numer jeden. Właściwie jesteś ostatnim z szefów instytucji kultury, z którym rozmawiamy w czasach pandemii, my jako Radio Gdańsk. Gdzieś chyba bardzo mocno pada tam, gdzie jesteś, bo słyszę...
Nie pada. Jeszcze nie pada, ale chmurzy się bardzo i może padać właśnie.
Ale to u nas chyba leje. Tak, tak, to u nas we Wrzeszczu leje po prostu i to leje bardzo mocno. W każdym razie...
A to ja uciekłem od deszczu.
W każdym razie...
Właśnie wyjechałem.
Ja bym zaczął od tego, że jesteś no, ostatnim z dyrektorów, szefów instytucji kultury, z którym rozmawiamy, z jednego prozaicznego powodu. Właściwie trwała procedura konkursowa. Stanąłeś po raz kolejny do konkursu na dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wiem, że ten konkurs wygrałeś, ale oczywiście nie wiem, jeżeli tak się stało, to proszę potwierdzić, czy Zarząd Województwa Pomorskiego potwierdził decyzję komisji konkursowej.
Tak, Zarząd Województwa Pomorskiego potwierdził. No i czekają nas jeszcze tylko rozmowy na temat szczegółów, umowy, warunków. Tych zmian nie może być dużo, dlatego że czas pandemii no nie jest czasem, gdzie można zbyt dużo wynegocjować i dla instytucji, bowiem no, mamy wszyscy problemy, co samo dotyczy Zarządu Województwa Pomorskiego i pewno trochę nie mamy wiedzy, jaki będzie stan podatków za ten rok, jaka będzie stabilność na następne 4-5 lat. Właśnie też jeszcze tego nie mam tej wiedzy, czy to będzie 4 czy 5 lat. 5 lat, no, wydaje się, że ten dłuższy, bo w ten czas jest to takie bardzo logiczne dla mnie, bo to jest ostatnia moja kadencja i to się kończy ten czas właściwie moją emeryturą, można powiedzieć. No to, to będzie w ten czas 32 pełne sezony, a więc bardzo, bardzo długo.
Czyli można powiedzieć, że jesteś w pewnym sensie rekordzistą. Nie tak dawno rozmawiałem z Maćkiem Figasem, który też jest rekordzistą, jeśli chodzi o szefowanie operze, natomiast on jednak tę funkcję piastuje krócej.
To prawda. Prawdopodobnie tylko Czesław z Grabowski Czesław jest chyba pół roku dłużej ode mnie, przy czym on, no, o ile mi wiadomo, już nie będzie tak długo. Właściwie chyba został poproszony jeszcze, żeby poprowadzić tę instytucję rok, dwa, żeby kogoś przygotować. Bo to nie jest takie proste. Wiele osób by chciało zarządzać instytucją, bo to jest zaszczyt, bo tytuł, bo dyrektor, a to jest rola służebna i przede wszystkim rola organizacyjna i to jeszcze rola finansowa, a w okresie pandemii to jest jeszcze problem, jak wyjść z sytuacji, kiedy nie mamy tych dochodów, które mieliśmy normalnie.
Właśnie sala Filharmonii, przypomnę, to jest prawie 1000 osób i to są wpływy z biletów, których w tej chwili nie ma.
Tak, no trzeba założyć, że jeśli uzyskamy w bieżącym roku 50% wpływów z biletów, to będziemy bardzo szczęśliwi, a do tego przecież my żyjemy. To nie jest chyba jakąś tam tajemnicą, że Filharmonia musi do dotacji uzyskać jakieś 8 milionów, czyli przy 10 milionach złotych, to jest to prawie drugie tyle. Potrzeba po prostu zebrać i z rynku, i z wynajmów, i z majątku.
No przychody z wynajmów także właściwie
tak
zniknęły.
I to jest chyba największy problem, dlatego że No tak powiem, powiedzmy sobie, instytucja artystyczna jednak jest dotowana, a ten prywatny organizator, czy społeczny organizator, czy towarzystwo, czy jakaś fundacja po prostu dostaje pewną dotację, no a ma jakby w swoim budżecie założony, że jednak będzie pewien dochód. I inaczej się ten dochód liczy, jak mamy salę na 1000 miejsc, a inaczej jak na 400, jak w bieżącym czasie będziemy mogli, no pewno do grudnia, tylko tyle mieć miejsc.
No tak, ale wasze 400 to jest pełna Opera Bałtycka, która też nie może być pełna.
Opera Bałtycka w tej chwili no, będzie mogła mieć pewno z 200 tylko miejsc obsadzonych, a więc jeszcze mniej. Także to oczywiście wszyscy jesteśmy na tym samym wózku idziemy. Jeśli nic się nie zmieni, jeśli będziemy musieli co drugie miejsce mieć wolne, no to niestety no, musimy założyć, że mamy po prostu na koncercie maksymalnie 400 osób. I muszę do Państwu powiedzieć, że oczywiście jest inny problem. Problem jest tego, że my jakoś no, boimy się być w tych społecznościach większej ilości. Uciekamy od takich właśnie okazji, a więc poza chyba marketami, gdzie jakby nadal zapomniano, że jest epidemia, że ona nadal trwa, ale w instytucjach kultury będzie trudno odbudować to, co było naszą siłą. Przynajmniej w filharmonii. No trudno było dostać bilet na wydarzenia przez ostatnie, przynajmniej jeśli powiem cały sezon od września do marca, 15 do 14 marca, to było pasmo pewnych sukcesów, to znaczy, że no myśmy musieli tam dostawać krzesło na tym chórze z tyłu i tak dalej, a więc mieliśmy właściwie można powiedzieć komplety, czy ponad komplety, jak to zwał, tak to zwał, ale rzeczywiście nie ukrywam wcale, że no, takiej ilości ludzi no, nie mieliśmy nigdy, a w związku z tym dochodów. No i dzisiaj musimy się pogodzić i musimy się zastanowić, co zrobić, żeby przy mniejszych wpływach po prostu pracownicy nie odczuli,
że jest jak no, jest.
Że jest problem, a jednocześnie, żeby przede wszystkim, żebyśmy mogli, do czego jesteśmy powołani, żebyśmy mogli to wykonywać, czyli grać koncert.
Dobrze. To jest recepta Romana Peruckiego na czas pandemii. Jak znam ciebie, to będzie wszystko okej. Okay. To jest tak, jak było z tą słynną kładką.
Jak w harmonii, musi wszystko grać.
To jest tak, jak z tą słynną kładką. Nieraz w Radiu Gdańsk również mówiliśmy, po co ta kładka, to znaczy może nie my, ale byli oponenci kładki, a ja zawsze powtarzałem. Jeżeli dyrektor Perucki postanowi, że kładka będzie, to prędzej czy później tak się stanie i rzeczywiście kładka jest na Ołowiankę. Ale powiedz mi, jak to jest być dyrektorem 30 lat i stawać do konkursu na to samo stanowisko?
No jest to pewien no, wymóg demokracji. No niestety tak to jest, że trzeba stanąć do tego konkursu.
No tak, no, wymóg demokracji tak, ale na przykład jak się czujesz? Czujesz się tak, że ktoś ci nie zaufał, czujesz się skrępowany, że musisz znowu udowadniać to, co udowadniałeś przez lata?
Raczej to drugie, bo no podejrzewam, że ktoś się ogłaszał ten konkurs, no to rozumiem, że po prostu taką decyzję podjął, że jest to lepsze wyjście, że być może ktoś by się zgłosił jakby lepszy kandydat. Nie odczuwam tego, bo każdy zawsze może być lepiej. Jeśli mówimy o zarządzaniu instytucją czy czymkolwiek, jakąś organizacją, zawsze może być lepiej. Ja też to mówię, że zawsze może być lepiej. Ja się całe życie uczę i to nie jest jakiś dla mnie problemem stanąć do konkursu. Problemem raczej takim mentalnym to jest, no bo jak po 30 latach, jak się udowadnia, że się nie robi nigdy długów, dużych kwantyfikacji nigdy. Ja nie występuję do pana marszałka o kolejne zasyp dług, bo ja nie umiałem przeliczyć, albo ja podjąłem złą decyzję, albo ja zrobiłem zły koncert, albo ja zrobiłem cokolwiek. Przyznaję szczerze, że no, radzimy sobie sami, tak? To staramy się przynajmniej, ale jesteśmy też wdzięczni oczywiście, jeśli pan marszałek do nas traktuje podobnie jak inne instytucje, czyli jak daje gdzieś, to i również i nam, bo przyznaję szczerze, że mam często takie dylematy, no bo jeśli jestem zaradny, jeśli jestem gospodarny, jeśli jestem pracowity, a ktoś jest no mniej pracowity, mniej zaradny, to ja bym nie chciał być inaczej traktowany przez organizatora. Natomiast no, moim zadaniem, no bo tak się podpisuje kontrakt, prowadzenie w należyty sposób, sumienny, staranny. Nie wszystko się udaje, bo przecież my mamy związki zawodowe i mamy całą organizację i musimy się liczyć z tym czynnikiem, zarządzamy, jak to się mówi, czynnikiem ludzkim. Bardzo.
No i funkcjonujesz jako instytucja w konkretnym otoczeniu prawnym, więc
tak,
to wszystko należy połączyć.
To są problemy. Ja nie ukrywam wcale, że to nie jest taki łatwy kawałek chleba. To jest rzeczywiście no, trudny sposób zarządzania, bo sam jako przedsiębiorstwo czy sama organizacja tutaj jest oczywiście no, skomplikowane. Są pewne przepisy trochę trudne, trochę chociażby ta pięćdziesiątka słynna, czyli uzyska statystyczne.
Koszty uzyskania przychodu, tak.
Tak jest. I tutaj muszę powiedzieć, że no, w końcu uzyskaliśmy interpretację indywidualną i także podatkowej, także to jest dla nas wyrocznia i wykładnia i rzeczywiście dajemy sobie...
Mam nadzieję, że to jest wyrocznia i wykładnia do nie do pierwszej, kolejnej interpretacji tego, bo przecież sam dobrze wiesz, że w różnych miejscach w Polsce... Co miejsce, to no inaczej się na to patrzy.
Mogę zdradzić, koledzy się dowiedzieli, że ja taką mam wykładnię, więc w tej chwili poprosili i gdzieś to krąży, bo niestety nie wszystkie urzędy, nie wszystkie miasta i tak dalej organizacje są traktowane jednakowo.
No niestety tak to bywa. Ale powiedz mi, mówimy o filharmonii cały czas, ale jesteś przecież organistą koncertującym. Teraz macie, można powiedzieć, sezon, bo tych koncertów organowych w Polsce i za granicą jest sporo i właściwie one się odbywają, chociaż również publiczność musi być ograniczona. Jesteś pedagogiem, profesorem, prowadzisz zajęcia na uczelni, prowadzisz kursy mistrzowskie, zasiadasz w jury konkursów organowych. Kim się bardziej czujesz? Artystą? Dyrektorem? Pedagogiem? Jak to jest?
Muszę powiedzieć, że to jest słynne powiedzenie. Artystą się jest, dyrektorem i wszystkie inne pozostałe funkcje się pełni. I to tak jest.
No tak, ale jak jesteś pedagogiem, no to też albo nim jesteś, albo nie. Natomiast twoi studenci mają sporo sukcesów.
Tak, muszę powiedzieć, że to wszystko mi daje taką pełną satysfakcję. Jest to uzupełniające zadania, chociaż bardzo dalekie od siebie. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że oczywiście satysfakcją dla każdego muzyka jest zagranie koncertu i tak, żeby chociaż być w 90% zadowolony. Czyli gdzieś koncertu, w którym się wszystko właściwie udało, bo nigdy na 100%. No nic się nie udaje tak na 100%, idealnie z niebie. A tutaj jest tak, jak my chcemy i tak, jak wyjdzie, jak z pracy wyniknęło i jeszcze po drodze jeszcze mnóstwo przeszkód. A więc wydaje się, że to jest najważniejsze dla mnie, dla muzyki jako artysty. Granie muzyki kameralnej, granie z orkiestrami, granie wykonań. To jest coś, co daje dużo mi satysfakcji. Wykonywanie koncertów chociażby z Łukaszem Długoszem, z akwarystą, czy z moją małżonką. To jest najpiękniejsza rzecz, którą może się spotkać, bo to jest taki dialog, po prostu dialog muzyczny. Ale
no to jest sztuka kompromisu, powiedzmy sobie uczciwie. Kameralistyka to sztuka kompromisu. Zawsze to powtarzam.
A tak. Tak, bo to jest raz się przewodzi.
Ja raz mówiłem, że gdyby polityków różnych opcji posadzić w jednym zespole kameralnym i by musiała być wspólna interpretacja, nie byłoby to łatwo.
Prawda, ale to chcę powiedzieć, że to jest jakby część mojego życia, a część druga, która jest nierozłącznie z tym związana, to jest pedagogika i oczywiście tutaj jako kierownik katedry organów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Czerpię z tego olbrzymią satysfakcję, bo no przekazuję to, co mi przekazali moi profesorowie i to idzie dalej. Wiem, że moi studenci są bardzo dobrymi muzykami. Starają się jakby dorównać mnie i nawet przegonić. Mają swoje pomysły, swoje kontakty. Grają w różnych miejscach, komponują, improwizują. Tutaj są różne kierunki jeszcze wykonawcze. Rzeczywiście szczepiłem, tak się przynajmniej wydaje, miłość do muzyki. Oddanie to, co jest najpiękniejsze. Oddanie siebie innym, bo to jest oddawanie cząstki. Ja to mówię, talenty dostaliśmy z góry, musimy nimi się podzielić z ludźmi, którzy potrzebują naszego piękna, wzruszenia, czy wreszcie, może wcale nie wzruszenia, ale wreszcie tego kontrastu, takiego szalonego pędu, który jest związany z naszym codziennym życiem. Ale to są dwa kierunki, a trzeci to jest organizacja. I tu muszę powiedzieć, że ja od właściwie czasów studiów zająłem się też organizacją. I konkurs Maria Cantat, kiedyś choralny. Ja zresztą
konkurs Felinka, który stworzyłeś tutaj w Gdańsku.
Z choralistyki, ze scholikatorów, genalensis. Tu się muszę przyznać. Dużo się nauczyłem podczas wyjazdu zagranicznych. Popatrzyłem, jak oni to wszystko robią, to, jak organizują, jak sprzedają bilety, jak to w ogóle działa. I właściwie mogę powiedzieć, od roku 85 to właściwie cały czas pasmo organizacji cyklu Wierzy Bacha, ja mam Świętego Dominika.
Czyli krótko rzecz ujmując, Roman Perucki, człowiek orkiestra. Musimy kończyć niestety nasze spotkanie. Można by było długo rozmawiać, ale pozwolę sobie zadać tobie na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Najbardziej egzotyczne miejsce dla organisty, w którym przyszło ci grać? Egzotyczne, podkreślam.
Bardzo trudne pytanie. No muszę powiedzieć, dla mnie to chyba jednak była Japonia. Bo to taki kraj bardzo daleki, wydawałoby się, że daleko również od muzyki organowej.
I skąd tam organy niby, prawda?
Prawda, a tu się okazuje, że oni mają znakomite instrumenty i to rzeczywiście no, coś, co może fascynować. No moją miłością taką są Włochy, bo to nie tylko piękne instrumenty, dawne, zwłaszcza XVI-wieczne, XVII-wieczne. Ja tam studiowałem zresztą profesora Telewiniego, a więc mam mnóstwo kolegów z tamtych czasów studiów i oni się biegły do mnie przyznają. No też byłem tym jeden z pierwszych, który wprowadzał muzykę dawną do praktyki wykonawczej. Sprowadzałem mnóstwo tablasów, przez tablaturę gdańską nagrałem. Ile to już jest? 30 lat pewno temu. A więc no, ta miłość do muzyki dawnej i właśnie do instrumentów, które są we Włoszech, a jeszcze fantastyczne jedzenie, wszystko to jest, powoduje, że bardzo dobrze się tam czuję. No, takim trochę niepokojem patrzymy na tą pandemię we Włoszech no i z marzeniem, że może w przyszłym roku już się uda znowu powrócić do Włoch, bo w tym roku no, te koncerty trochę tam powypadały i zwłaszcza właśnie w takich krajach jak Włochy. No, a w części również Niemcy, muszę powiedzieć, zwłaszcza okręt Monachium.
Bądźmy dobrej myśli, póki co koncerty w Polsce organowe się odbywają. Japonia egzotyczna, no zresztą nic dziwnego, przecież mają również znakomitych pianistów. Słynne prawda. Wojny polsko-japońskie.
No i Chopin to jest marka. Prawda.
I to jest po prostu marka, ale to jest marka rozpoznawalna na całym świecie, marka Polski. Tak prawda. Jak Krzysztof Penderecki, którego przyszło nam nie tak dawno pożegnać, a jeszcze...
A wczoraj przyznaję szczerze, że tak. Byłem wiesz, w Ligurze.
Tam odsłonięto...
Zawieśliśmy i fotografii Krzysztofa na organach, które poświęciliśmy jemu. On był patronem tego festiwalu.
No do Jastrzębiej Góry przyjeżdżał od ponad 60 lat. Każdego roku.
Tak.
W tym roku już nie zdążył, niestety.
Bywał, wisi też taka tablica pamiątkowa, wczoraj odsłonięta przez burmistrza panią Janę Wuk-Nazarową. Był minister kultury. Właśnie nad domu Zawisła też tam. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tych największych poprzednikach. Być może również będą pamiętali co niektórzy o nas, o naszych dziełach. I dzieła nasze zostaną, bo tak jak
naszym Krzysztof zadaniem, naszym napisał, zadaniem, no, panie dyrektorze, muzykę. Teraz już mówię do ciebie jako do dyrektora Filharmonii, jest między innymi pielęgnowanie tradycji. Tradycja, kultura to tożsamość narodowa. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był Roman Perucki. No, artysta wszechstronny, ale człowiek, który wygrał po raz kolejny konkurs na stanowisko, które piastuje od ponad 30 lat. Do zobaczenia, mam nadzieję.
Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.